Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj materiał bardzo ważny, ponieważ opowiemy sobie o objawieniach w Akicie, bardzo konkretnie i w kontekście, no właśnie, zamętu, który dotyka Kościoła katolickiego, a także tego wszystkiego, co się dzieje na polskim poletku, w polskim Kościele katolickim. Te wszystkie szumy medialne, te wszystkie plotki medialne, ogólnie rzecz ujmując, ten cały, no właśnie, zamęt, który się pojawia także w Kościele katolickim, zamęt odnoszący się może już nie tyle do kwestii dogmatycznych, co bardzo często do kwestii moralnych i jeszcze częściej do kwestii duchowych. Zatem ustawmy tę sytuację zamętu w Kościele katolickim w perspektywie objawień Matki Bożej w Akicie. Zapraszam Was serdecznie na ten materiał. Żeby nie tracić czasu, ponieważ każdy z nas ma tego czasu bardzo mało, na początek oczywiście chcę Wam polecić najnowszą książkę pana Tomasza Terlikowskiego, Akita, objawienia i przesłania. Jest dostępna w naszym sklepiku www.mocsłabości.pl. Tu się tak pojawiam i znikam. Pisane z polskimi znakami. Chcę Wam również polecić, skoro już mówimy o księgarni Moc Słabości, najważniejsze dzieła arcybiskupa Fultona Sheena, który niedługo zostanie ogłoszony błogosławionym. Przede wszystkim myślę, że to jest najważniejsze dzieło, najważniejszy buch made in arcybiskup Fulton Sheen, a mianowicie Warto Żyć. Dostępny jak najbardziej na www.mocsłabości.pl, a także Stworzeni do szczęścia arcybiskupa Fultona Sheena, również dostępny w naszym sklepiku. Perełka duchowa, droga do poznania Maryi, która jest pierwszą miłością świata. Również arcybiskupa Fultona Sheena, autorstwa arcybiskupa Fultona Sheena oraz Serce, droga do duchowego pokoju, również arcybiskupa Fultona Sheena. To sobie odłożę, bo to akurat czytam teraz. I myślę, że to można sobie wziąć jako lekturę na Adwent. Siedem słów Jezusa i Maryi, autorstwa arcybiskupa Fultona Sheena. Również odkładam, bo właśnie to czytam. Chcę Was zachęcić do tej lektury i jak najbardziej do nowości. Historia cudownego uzdrowienia dziecka za wstawiennictwem arcybiskupa Fultona Sheena. 61 minut do cudu. Wszystkie te książki, cała ta lektura dostępna na www.mocsłabości.pl. Od razu Wam o tym mówię, ponieważ te książki się pojawiły w weekend naszej księgarni, a są po to, żeby z nich korzystać. Natomiast teraz wróćmy już do tematu, który będzie nas interesował. Pierwsza sprawa, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo myślę, że to będzie dłuższa seria. Mam na myśli objawienia, które wydarzyły się w Akicie. Rozpoczęły się one 12 czerwca 1973 roku. Trzeba pamiętać, że w tym czasie Kościół katolicki również przeżywał kryzys i również charakteryzował go zamęt doktrynalny. Szczególnie zamęt doktrynalny, szczególnie tym zamętem był dotknięty Kościół niemiecki, gdzie na przykład wielu dostojników kwestionowało istnienie osobowego zła i w tym również czasie pojawiła się historia Anneliese Michel, tej studentki, pewnie niektórzy z Was ją kojarzą, która została nie z własnej woli opętana przez 6 demonów, między innymi przez Lucyfera. Już mam ciary, jak o tym mówię, nie lubię takich tematów, natomiast Anneliese Michel zgodziła się w czasie objawień Maryi. Maria przyszła do niej i przedstawiła jej propozycję. Zgodziła się być opętana, aby cierpieć za innych, aby innym przez swoje cierpienie wypraszać łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem. To były właśnie lata 70. XX wieku. W tym czasie również Maryja objawiała się w Akicie. I chcę wam przeczytać taki bardzo ważny fragment. W klasztorze nie było kapelana, mówi siostra Agnieszka, której Maria objawiała się w Akicie. W klasztorze nie było kapelana, więc zakonnice otrzymały od biskupa zgodę na samodzielne otwieranie drzwiczek tabernakulum i adorowanie wystawionego w ten sposób Jezusa Eucharystycznego. I teraz siostra Agnieszka mówi: kiedy zbliżałam się, aby otworzyć drzwiczki tabernakulum, tak jak poleciła mi przełożona, nagle rozbłysło przytłaczające nieznane światło. Wspomniała ten moment w swoich pamiętnikach duchowych. Jego ukryta siła okazała się tak mocna, że zakonnica padła twarzą na ziemię i mniej więcej godzinę leżała krzyżem przed tabernakulum. W tym czasie była sparaliżowana, nie mogła się poruszać, zmienić pozycji i to nawet wtedy, gdy światło zaczęło przygasać. Nie miałam już odwagi otworzyć tabernakulum. To jest symboliczna scena. Siostra Agnieszka zostaje niejako przymuszona, aby przed tabernakulum, przed Chrystusem Eucharystycznym padła na twarz. Padła na twarz w pozycji leżenia krzyżem. Uniżenie jest otwarciem się na obecność Boga. Żeby to lepiej zrozumieć, nawiążmy do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 17, wersy od 1 do 6. Jest to przemienienie na górze Tabor. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło, a oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. Ta scena z góry Tabor, przemienienia Jezusa na górze Tabor, widzicie, mój aparat mowy jest po prostu pełen słabości, jest symbolem tego, co ma charakteryzować naszą duchowość eucharystyczną, a mianowicie uniżenie, którego dzisiaj w Kościele katolickim prawie że nie ma. I mówię to całkowicie świadomie. Dziś w kulcie eucharystycznym nie ma aktu uniżenia. My, wojownicy Maryi, bardzo często leżymy krzyżem, bardzo często, w znaczeniu takim, że po prostu są adoracje Najświętszego Sakramentu, kiedy chłopaki padają krzyżem. Sami siebie nikt im nie każe przed Chrystusem Eucharystycznym, czego nie spotkałem w żadnych innych wspólnotach. I to nie o to chodzi, że Pan Bóg chce, żebyśmy przed Nim padali, bo chce okazać nam swoją wielkość. Ale też pewnie też o to trochę chodzi, ponieważ Pan Bóg chce, abyśmy sobie uświadomili, że tylko w Nim jest moc. I żeby przyjąć Boże miłosierdzie, trzeba najpierw uniżyć się przed Bogiem. I o tym mówią objawienia w Akicie. Uniżyć się, czyli uznać swoją słabość, czyli świadomie i dobrowolnie zerwać z grzechem, oddać go Bogu i pokutować za grzech. Ponieważ sakrament spowiedzi to sakrament pokuty i pojednania. Tak się nazywa ten sakrament. Pokuty i pojednania. W moim życiu duchowym, nie wiem jak w waszym, bardzo rzadko pojawia się pokuta i myślę, że jeszcze rzadziej pojawia się pojednanie. Ja proszę Boga, aby On mi przebaczył, ale czy ja przyjmuję Jego przebaczenie? Już tak się wstrzymuję, żeby tym palcami nie pokazywać. Czy ja przebaczam innym? Sakrament spowiedzi zadziała wtedy, kiedy będzie sakramentem pokuty i pojednania, a punktem wyjścia do pokuty i pojednania jest uniżenie, czyli oddanie Bogu wszystkiego, uznanie własnej słabości. To jest punkt wyjścia, aby Chrystus Eucharystyczny miał dostęp do naszego serca. A z tego wynika jedno: przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach. I mówię to wprost i uważam, że każdy z nas powinien Komunię Świętą przyjmować na kolanach. Jest to moje zdanie, nie jest to zdanie Kościoła katolickiego, natomiast mogę sobie pozwolić na to, aby podzielić się z wami moimi refleksjami. I siostra Agnieszka upadła na twarz i zlękła się, nie do końca wiedząc, co się dzieje. Czyli dokładnie wydarzyło się w jej życiu to samo, co w życiu uczniów obecnych na górze Tabor. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. Lęk jest odruchem bardzo ludzkim, odruchem na to, co dla nas tajemnicze i nieznane. I teraz, pomijając te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce między pierwszym objawieniem, które miało formę no właśnie tego błysku z tabernakulum, którego doświadczyła siostra Agnieszka, a kolejnych wydarzeń z jej życia, co się działo, to odsyłam was do książki pana Tomasza Terlikowskiego Akita, żeby... No, nie jestem w stanie wszystkiego wam tutaj opowiedzieć. Posłużę się takim fragmentem. Sytuacja zmieniła się dopiero nazajutrz, gdy podczas porannej modlitwy z pozostałymi siostrami przed Najświętszym Sakramentem zakonnica ponownie ujrzała światłość otoczoną czerwonym płomieniem spowitym w blasku bijącym od tabernakulum, które zdawało się w całości płonąć. Ten blask towarzyszy każdemu objawieniu Maryi, czy w La Salette, czy w Lourdes, czy w Fatimie, czy również w Medjugorje. Szczególnie w Fatimie, zanim Maria przychodziła do dzieci, dzieci fatimskie to opisują w ten sposób, doświadczały trzech błysków. I dokładnie o trzech błyskach opowiadają wizjonerzy z Medjugorje. Oczywiście objawienia z Medjugorje nie są jeszcze potwierdzone. Bardzo bliskie jest potwierdzenie tych pierwszych lat objawień w Medjugorje, natomiast Watykan zachęca do pielgrzymek do Medjugorje, ponieważ Medjugorje to sakramenty święte. Maryja przyprowadza pielgrzymów Medjugorje do spowiedzi, czyli do sakramentu pokuty i pojednania i do Eucharystii. Do tego samego, co było punktem wyjścia w objawieniach w Akicie. I teraz, bardzo ważne. Kolejne dni mijały siostrze Agnieszce w spokoju. Objawienia nie pojawiły się, a ona sama czekała na sposobność porozmawiania ze spowiednikiem czy innym kapłanem. Zauważcie. Zauważcie duchowość siostry Agnieszki, która chce skonsultować swoje doświadczenia duchowe z kapłanem, a zatem z przedstawicielem katolickiego. Odnosi swoje objawienia do kościoła katolickiego, któremu Chrystus przekazał pełnię władzy, gdy wstępował do nieba. Przekazał ją apostołom, a każdy biskup jest następcą apostoła, konkretnego apostoła. W tym czasie siostry pozbawione były kapelana, a funkcję tę spełniał biskup, założyciel ich wspólnoty, który co jakiś czas odwiedzał klasztor. Tym razem okazją do przybycia jego stała się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przed dzień drugiego z tych świąt siostra Agnieszka trwała z innymi zakonnicami na adoracji i właśnie wtedy po raz czwarty ujrzała światłość bijącą od tabernakulum, a także, co było nowym elementem, tłum adorujących hostie duchowych istot. Ciekawe, iż słowo aniołowie narzucające się w tym wypadku nie padło na początku w relacji zakonnicy. Dopiero biskup, któremu opowiedziała o tym wydarzeniu, zasugerował, że owe istoty, o których tak pięknie mówiła, to byli właśnie aniołowie. Chrystus Eucharystyczny jest adorowany przez aniołów. My ich nie widzimy, ponieważ nasze zmysły od grzechu Adama i Ewy są, mówiąc trywialnie, popsute. Nie widzimy świata istot niewidzialnych. Niektórzy święci mieli tę łaskę, jak święta Faustyna, święty ojciec Pio, aby świat istot niewidzialnych widzieć. I teraz siostra Agnieszka opisuje, czego doświadczała w czasie sprawowania Eucharystii. Gdy zatem odprawiana jest msza święta lub trwa adoracja, wówczas wraz z ludźmi, czego świadkiem była siostra Sasagawa, przybywają i trwają na modlitwie także aniołowie. Wizjonerka wspomina, iż widziała ich cały tłum i to też pozostaje w zgodzie z głęboką wiarą Kościoła, który jest przekonany, że aniołowie stanowią ogromną rzeszę istot, różniących się od siebie pod względem gatunkowym, ale zjednoczonych w nieustannej adoracji Bogu. Ilu ich jest? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, lecz święty Tomasz z Akwinu wskazuje, że może być ich o wiele więcej niż ludzi, z których każdy ma swojego, przeznaczonego tylko dla siebie anioła stróża. Aniołowie jako jestestwa niematerialne, mówi święty Tomasz z Akwinu, istnieją w jakiejś wielkiej liczbie i co do tego górują nad wszelką wielością materialną. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ tym, co Bóg w stwarzaniu rzeczy szczególnie ma na uwadze, jest doskonałość wszechświata. Dlatego im jakieś byty są bardziej doskonałe, tym większej nadmierności czy obfitości są stwarzane przez Boga. A w związku z tym, że aniołowie są doskonalsi od człowieka, to jest ich od nas po prostu więcej. Na tym skończmy ten odcinek, zapamiętując jakby dwie najważniejsze rzeczy. Przyjmowanie Komunii Świętej w postawie klęczącej, oczywiście na tyle, na ile nasze zdrowie nam na to pozwala i nie jest grzechem, kiedy nie przyjmiemy Chrystusa na kolanach, ale duchowość eucharystyczna jakby skłania nas do tego, kiedy czytamy chociażby przemienienie na górze Tabor, to właśnie w ten sposób uczniowie zachowują się wobec Chrystusa przemienionego, byśmy powiedzieli, eucharystycznego. I druga sprawa, uniżenie, pokuta i pojednanie jako punkt wyjścia do otwarcia się na przyjęcie Chrystusa eucharystycznego. Bez uniżenia się przed Bogiem, bez pokuty i bez pojednania się z Bogiem i z bliźnim, ale także z samym sobą, przyjęcia również pojednania Bożego, nie będzie w nas żywej obecności Boga. I tutaj też swoje źródło ma każdy zamęt i każdy kryzys Kościoła katolickiego. Gdzie jest kryzys Kościoła katolickiego? W kryzysie duchowości eucharystycznej. O czym w następnym materiale, w następnym odcinku poświęconym akicie i zamętowi, jaki obecnie panuje w Kościele katolickim, który wcale nie jest czymś nowym w dziejach Kościoła powszechnego. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.